Magdalena Ogórek, witam Państwa bardzo serdecznie. To są rozmowy pod krawatem o poranku i pod krawatem czeka już na rozmowę mój gość, a jest to dzisiaj minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Witam Panie Ministrze.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Nie sposób w momencie, kiedy Pan Premier jest pod takim ostrzałem, zapytać, czy bardzo ciężko nie tylko premierowi w okresie wyborów samorządowych, ale także poszczególnym ministrom, także Panu, ciężko pracuje się i realizuje wizję tego rządu pod takim ostrzałem, no powiedzmy sobie szczerze, nieprzychylnej części mediów.
Ja myślę, że to takie that's life i nie ma co się rozżalać nad sobą. Rzeczy, które chcemy zrobić, myślę, mają o wiele większe znaczenie niż ten ostrzał, cały hejt. Nie przejmujmy się tym, po prostu realizujmy to w końcu jakaś tam historia, którą kontynuujemy i którą musimy dać kolejnym naszym pokoleniom. Przede wszystkim pod kątem inwestycji, które chcemy wykonać.
O inwestycje będę zaraz pytać, bo słuchacze też są bardzo ciekawi. Natomiast panie ministrze, czy Polska w latach przeszłych miała w ogóle coś takiego jak polityka morska?
Czy to jest niezwykle trudne pytanie, bo w zasadzie po raz pierwszy powstało tego typu ministerstwo, czyli Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, czyli integrujące całą branżę. Dodatkowym faktem jest to, że od początku tego roku pozyskaliśmy kompetencje związane z całą gospodarką wodną. W związku z tym po raz pierwszy w historii Polski zdarzyło się tak, że kompetencje związane z całą wodą, bo to woda opadowa, woda, która jest dostarczana do mieszkań, ścieki, to również żegluga, woda morska. No, cała branża jest skumulowana w jednych rękach z prostego powodu, bo do tej pory zarządzanie tym obszarem leżało w gestii 5, 6 nawet ministerstw, które miały kompletnie inną wizję i koncepcję, czasem całkowicie przeczącą sobie.
Ja panie ministrze pytam dlatego, bo na przykład Platforma Obywatelska bardzo mocno protestowała, Sławomir Nitras wołał, że po co takie ministerstwo, wystarczy departament. Co to w ogóle jest? Stąd moje pytanie.
No, oczywiście idea pojawiła się w 2006 roku, kiedy powstawał nasz pierwszy rząd i wtedy powstało to ministerstwo, wylewająca się wtedy ta fala hejtu, no, doprowadziła do tego, że rozbita została całkowicie gospodarka morska, bo zintegrowanie w tamtych latach tej branży dawało duże podstawy właśnie do jakiejś takiej racjonalnej polityki w zakresie właśnie podejmowania decyzji i zarządzania. No proszę zobaczyć, co się później stało. Zlikwidowano stocznię, która jest chyba największym odium ciążącym na rządzie Platformy Obywatelskiej PSL-u, a ja jestem przekonany, że jakby był minister, który jest odpowiedzialny za to, to po prostu by nie dopuścił. Natomiast to było tak zostawione właśnie, żeby się nikt przypadkiem nie próbował upomnieć o ten obszar.
Właśnie o to chciałam zapytać, czy źródła tej fali hejtu nie upatruje pan minister w tym, że to Platforma z PSL-em doprowadziła do zapaści przemysłu stoczniowego, do zapaści w ogóle w tym sektorze i stąd jest taki rwetes, bo to pokazuje nieudacznictwo. Pan minister w ten sposób to widzi, że odciągnijmy od tematu, bo będzie widać to, co zaprzepaściliśmy.
Czy na pewno ma to aspekt pewien takiej, powiedzmy to, oddziaływania politycznego, jakiejś wewnętrznej koncepcji. Natomiast ja jestem przekonany, że wynika to z powodów czysto konkurencyjnych. No przecież jak w Polsce zniknie przemysł stoczniowy, to on nie zniknie w Europie. Jak tutaj nie będzie rozwijać się, jak tu nie będą barki pływać po rzekach, to w Europie będą pływać. Na pewno jak tu nie będzie rybołówstwa, to nie znaczy, że się ryb nie będzie łowiło. To jest zrozumiałe i to jest po prostu taka bezwzględna konkurencja, w którą niestety wpisał się i realizował rząd poprzedników. Niestety niezgodnie z naszą racją stanu. No to trzeba jednoznacznie powiedzieć, że to są takie obszary gospodarcze, które są strategiczne dla rozwoju państwa. W związku z tym premier Mateusz Morawiecki wpisał to jako integralna część planu na rzecz rozwoju, a już nie mówiąc o reindustrializacji kraju, która ma się odbyć głównie przez tą branżę. W związku z tym na pierwszym miejscu jako priorytet naszego ministerstwa wpisujemy bezwzględnie przemysł stoczniowy, bo on daje właśnie ten zaczyn i tą kontynuację funkcjonowania całej branży. Oczywiście branża jest bardzo szeroka i to jest ogromne na nas zobowiązanie, które teraz leży w ramach realizacji, bo już dzisiaj nikt nie jest za to odpowiedzialny i na nikogo nie można zrzucić odpowiedzialny. Za wszystko jesteśmy odpowiedzialni my jako ministerstwo. I my dzisiaj podejmujemy to zobowiązanie i wyzwanie realizacji tego wielkiego planu inwestycyjnego, bo to jest głównym celem.
To panie ministrze, jakie kolejne kroki, jeżeli chodzi o podnoszenie przemysłu stoczniowego z kolan?
Czy jesteśmy już na końcu drogi podpisania umowy przekazania stoczni szczecińskiej, czyli SPP oraz stoczni Gryfia jako pierwszy element przejęcia stoczni od PGZ-u, czyli marynarki, czyli Ministerstwa Obrony Narodowej. 23 października podpiszemy już stosowną umowę i przystępujemy do integracji tych dwóch podmiotów. Realizacja ma się odbyć właśnie w oparciu o połączenie, a przede wszystkim wejście już w pełni w budowę Ropaxa, czyli rozpoczęcie w pełni programu Batory i zmiany, które temu towarzyszą, organizacyjne, również personalne, również strukturalne mają na celu stworzenie podstawy właśnie pod realizację całej serii produkcji promów dla polskich armatorów, bo jak sami armatorzy mówią, w okresie 15-20 lat tych promów będzie trzeba wymienić około 10, więc to jest ogromny rynek, który musi być wykorzystany i musi być wykorzystany przez polskie stocznie. To nie ulega w ogóle w dyskusji.
Panie ministrze, ile na to potrzeba czasu, żeby rzeczywiście przywrócić pełną rewitalizację przemysłu stoczniowego? Czy pan ma nadzieję, że w trakcie pana kadencji będą poczynione te najważniejsze kroki, które na przykład czy pan, czy kontynuator będzie mógł dalej prowadzić?
Znaczy, ja nie chciałbym tutaj wchodzić w sferę zarządzania, bo to nie moja działka. Absolutnie. I to nie rząd będzie budował, nie buduje statki. Przygotowujemy tylko podłoże i wszelkiego rodzaju wsparcie organizacyjno-prawno-finansowe pod kątem właśnie rozwoju tej branży. To też jest tak, że ciąży historycznie, zresztą z różnych powodów to powstawało, przekonanie, że stocznie państwowe to oczywiście molochy i tak dalej, które są niewydolne, tylko prywatne. To okazało się tak, że w poprzednich latach potworzono łańcuszki podwykonawców, gdzie suma summarum i tak na końcu była ta stocznia, która realizowała te zlecenia. Natomiast wszyscy pośrednicy, którzy tak się przedstawiali jako świetne, nowe stocznie, po prostu żyli na tej stoczni, która robiła poniżej kosztów, bez zysku, bez marży, bo tak ustawiano te przetargi. Natomiast rozwiązanie, które wprowadzamy, i to zostało już przyjęte przecież 3 lata temu, to nie budowanie molochów stoczniowych. Absolutnie nie. Zupełnie inna forma funkcjonowania, taka jaka jest obecnie stosowana, czyli szeroki obszar kooperacji podwykonawców, przede wszystkim wykorzystania potencjału infrastrukturalnego, który się tam znajduje, bo przecież te statki będą budowane czy na pochylniach, czy na płytach technologicznych. I to jest jak gdyby najistotniejsze, żeby zastosować w bardzo szeroką kooperację i włączyć do tego cały w zasadzie funkcjonujący w tym obszarze taki przedsiębiorczy, już dobrze funkcjonujący przemysł stoczniowy w Polsce.
Panie ministrze, polska żegluga morska miała skończyć dokładnie tak jak LOT. Na granicy zapaści z długami, a teraz coś się zmienia. Dlaczego? Czy to jest znowu bardzo podobny przykład, jaki Polacy widzieli ostatnio właśnie w kontekście LOT-u?
To bardzo dobry przykład właśnie tych dwóch przedsiębiorstw, przy czym Polska Żegluga Morska to ostatnie tak duże przedsiębiorstwo państwowe. W związku z tym ma specjalną ustawę państwową. No i oczywiście to, co wylewało się ostatnimi czasy na właśnie to przedsiębiorstwo, to przeżytek już niepasujący do nowej struktury, nowych systemów zarządzania i tak dalej. Ja pragnę tylko przypomnieć, że prowadzono takie prace i prowadzono taką koncepcję w poprzednich latach w zakresie innych armatorów, chociażby Polskie Linie Oceaniczne z Gdyni, gdzie właśnie znaleziono receptę sprywatyzowania i uratowania i okazało się, że nic nie pozostało po tym przedsiębiorstwie, a to było jedno z największych na świecie. No więc próbowano to zastąpić i to jeszcze parę lat temu w stosunku do PŻDM-u, aby właśnie odejść od tej formuły. I to przede wszystkim załoga uratowała to przedsiębiorstwo i to tylko w takiej formie udało się poprzez te lata fatalnych zmian strukturalnych w państwie utrzymać. I dzisiaj PŻDM ma szansę na nowo odbudować swoją potęgę. Z każdym dniem ta sytuacja jest lepsza. Ja tylko przypomnę, że zastaliśmy dług, który ciążył na PŻDM-ie w wysokości 1,5 miliarda złotych. W tym cały okres służył do tego, aby po prostu zażegnać w groźbę wyprzedaży tego przedsiębiorstwa, bo większość zobowiązań znajdowała się w zachodnich bankach, więc tam nie było żadnej dyskusji. Po prostu byłby fire sale i wyprzedawanie wszystkiego, co się da. W związku z czym przede wszystkim skupiliśmy się na tym, aby stworzyć rozwiązanie konsorcjum finansowego, które przejmie na siebie te zobowiązania przy oczywiście restrukturyzacji i programie naprawczym w PŻDM-ie. I dzisiaj można powiedzieć, że PŻDM już jest bezpieczny.
O to właśnie chciałam zapytać. Czy przed PŻDM-em perspektywa rozwoju? Czy można to już bezpiecznie powiedzieć?
Oczywiście tak, bezwzględnie tak. Ja myślę, że ten rok już zakończy się, mam taką nadzieję, z zyskiem, więc w przyszłym roku PŻDM już osiągnie zdolność inwestycyjną, bo przecież PŻDM to również przemysł, to rynek promowy i kolejne inwestycje w ten obszar żeglugowy. To jest bardzo dobrze rozwijający się rynek. Ja myślę, że tu Polska musi odegrać zdecydowaną rolę, a przede wszystkim być bardzo czujna pod kątem konkurencyjnym, bo myślę, że mamy pełne podstawy, aby to stało się domeną i jest zresztą domeną właśnie naszego kraju, ten rynek promowy, aby w jak najszerszym obszarze tego rynku mieliśmy wpływ w zakresie właśnie żeglugowym.
Panie ministrze, ma pan wrażenie, że w minionych latach Szczecin był traktowany jako miasto niepotrzebne, bo priorytetem był Gdańsk i to nie tylko z tego względu, że miasto związane z Donaldem Tuskiem?
Czy to bezwzględnie widać po wszystkich wskaźnikach, które się ocenia? Mhm. Czy odpływ mieszkańców, czy przychód na jednego mieszkańca, czy chociażby likwidowanie tych obszarów przemysłowych? No,
tutaj, panie ministrze, dlaczego? Kluczowe miasto.
W Gdańsku stało się, znaczy w Trójmieście stało się tak, że nie nazwano obszarów, które likwidowano, gdzie likwidowano stocznie, jako obszary postoczniowe. W Szczecinie dopuszczono się aż tego, że powiedziano, tam będą tereny postoczniowe, czyli nie zakładano jakiejkolwiek aktywności w tej branży. Czyli de facto odsunięto ten obszar pod kątem takiego strategicznego myślenia państwa. Z prostego powodu. Konkurencja. To jest bezwzględnie wpływ w obszarze naszej współpracy międzynarodowej. Oczywiście, jeżeli w Polsce się nie rozwinie, to rozwinie się w Rostocku. No, to jest
czyli co,
oczywiste.
Gasimy Szczecin, żeby ktoś
więc
inny się rozwinął.
Oczywiście tak. A my mamy ogromne podstawy do tego. Zresztą ja będąc na spotkaniu w Tallinie odwiedziłem muzeum, gdzie widziałem statek, który był zbudowany jeszcze, kiedy to się znajdowało w rękach niemieckich, właśnie na pochylni Wulkan. Więc my nic innego nie robimy i nie róbmy, tylko kontynuujmy tą politykę. Bezwzględnie tam trzeba odbudować przemysł stoczniowy i ten przemysł zostanie odbudowany, bo Szczecin nie może funkcjonować bez przemysłu stoczniowego, bo nie może być w żaden sposób tylko i wyłącznie płucami i miejscem pleże dla turystów. To jest miasto, które ma silny przemysł i musi mieć silny przemysł. Natomiast najgorszym, co się mogło stać i co się działo w poprzednich latach, to antagonizowanie wybrzeża, prawda? Że tutaj
celowe?
Wszyscy widzieli, no myślę, że chyba tak, że wspieramy wschód, obcinamy zachód. No, to była wielka krzywda uczyniona, ale z drugiej strony też wywołanie takiego konfliktu między sobą, który absolutnie nie może być, nie może funkcjonować w kraju, bo my mamy z kim innym konkurować, tak w obszarze portów, tak w obszarze przemysłu stoczniowego, żeglugi, a nie konkurować między sobą. No ale tak to stworzono, żeby tą konkurencję właśnie wywołać między sobą, a nie widzieć tego przeciwnika, który nie jest tutaj w Polsce, ale jest właśnie w otoczeniu zewnętrznym.
Ja się właśnie zastanawiam, bo czasem mam takie wrażenie, czy Platformie nie było gospodarczo bliżej po prostu do Berlina niż do Szczecina, że tak użyję takiego sformułowania, no bo jak można było nie myśleć w ogóle o połączeniu ze Świnoujściem?
Nie, to jest bardzo, powiem, krzywdząca rzecz, która się stała, bo przecież w 2006 roku te wszystkie działania zostały podjęte, zostały pieniądze przekazane już na projekty. Te prace po prostu zostały zahamowane podczas rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Z tego względu takie duże tempo teraz przyspieszenia prac, przede wszystkim właśnie uruchomienie przetargu na wykonanie tunelu pod Świną, no to jest symboliczne bezwzględnie, ale też przyszłościowo niemożliwe do rozwoju Świnoujścia. No, nikt sobie dzisiaj nie wyobraża, żeby
absolutnie
takie miasto mogło funkcjonować bez stałej przeprawy. To, co się stało, to jest jakieś naprawdę takie zamierzone działanie, które miało hamować ten rozwój. No ale mam nadzieję, że mamy to już za sobą, definitywnie.
I rozwój przed nami.
W plany, które i to, co się już udało uzyskać parę dni temu. Udało nam się również podpisać umowę na pogłębienie toru Szczecin-Świnoujście do 12,5 metrów. To daje i da ogromny impuls dla Szczecina, bo przecież Szczecin jako port, który nie znajduje się nad samym może ma te ograniczenia właśnie rozwojowe, ale jak można porównać Hamburg, który w podobnej sytuacji się znajduje, a Szczecin, to więc najwięcej wysiłku ku temu, aby uruchomić ten port i dać mu możliwości konkurencyjne. Ja jestem przekonany, że on w tym momencie będzie miał ogromne znaczenie międzynarodowe, chociaż i tak już ma, ale dajemy impuls, który myślę zupełnie na inną półkę wyniesie ten zespół portów.
Panie ministrze, czas nas bardzo goni, ale jeszcze jedną kwestię zdążymy. Przekop przez Mierzeję Wiślaną ma otworzyć port w Elblągu na Morze Bałtyckie, pozwolić wpływać do niego statkom. Coraz bliżej rozpoczęcia tego przekopu pan powiedział wczoraj na antenie TVP Info, że szykujecie pewną niespodziankę na 16 października. Coś więcej?
No tak jak zapowiadaliśmy, jesteśmy w zasadzie już na samym końcu procesu przygotowawczego. Zakończył się raport oddziaływania na środowisko. Czekamy na decyzję.
A nie boicie się skargi w sprawie przekopu Rosji do Komisji Europejskiej?
Czy tak skarga już wpłynęła? Ja pozwoliłem sobie odpowiedzieć panu komisarzowi Weli z zaznaczeniem, że bardzo chętnie będziemy negocjować ze sobą i tłumaczyć wszystko. Zresztą ja jestem w stałym kontakcie z komisarzem Komisją Europejską, ale prosiłbym, aby się Rosja do tego nie mieszała poprzez Komisję Europejską.
Pytanie jeszcze, wejdę, przepraszam, w słowo, bo zastanawiam się, na ile wmieszają się Niemcy, Greenpeace, Polska, który może protestować. To są głównie niemieckie nazwiska.
Czyli już mamy zarejestrowaną jedną organizację, która bodajże w Szwajcarii się zarejestrowała do negocjacji. To, że tam będzie ogromny wpływ polityczny na tę organizację, to wiemy od dawna. Zresztą ja wielokrotnie apelowałem i kolejny raz po prostu poproszę wszystkich, aby nie używać tej inwestycji właśnie do i środowisk ekologicznych, przede wszystkim do ekologów, aby nie poddali się właśnie temu wpływowi politycznemu, bo to bezwzględnie jest polityczne oddziaływanie i takie zewnętrzne, używając ekologii, bo nie wiem, no chyba w Polsce nikomu nie trzeba tłumaczyć, że w Rosji ekologia nie jest priorytetem, a tu się okazuje, że wszystko jest rzucone na szale, bo to jest po prostu nieekologiczne. No w takim wypadku cała Holandia, Niemcy, Francja to są kompletnie nieekologiczne kraje, bo takie inwestycje są tam na porządku dziennym. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, jaki poziom emocji wywołuje kanał, który jest notabene bardzo łatwy do wykonania i po prostu wydaje się, że tylko i wyłącznie pozytywnie wpłynie, bo mieszanie się wody, napływ nowej wody z Bałtyku tylko i wyłącznie spowoduje lepsze oddziaływanie. No ale będziemy musieli również to przetrwać. Ja jeszcze raz powtarzam, wszystko jest zrobione w jak największej zgodzie z dyrektywami unijnymi, z polskim prawem. Przestrzegamy tutaj najwyższe normy środowiskowe i to jest głównym priorytetem.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję. Tego rozwoju ku chwale ojczyzny oczywiście życzę, ale organizacje takie jak Greenpeace nieraz pokazały, że mają swoją stronę do pokazania, jeśli chodzi o rozgrywki polityczne. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A słuchaczom życzymy dobrego, spokojnego i słonecznego dnia. Do usłyszenia.